Astronauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Program sponsoruje Smart Beat Lab, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.
Dzień dobry, Radionauci. Anna Jaworska przed mikrofonem. Program realizuje Rafał Polacki. Dzisiaj oczywiście sobota. Mam nadzieję, że pamiętacie, jaki dokładnie wczoraj był dzień. Oczywiście walentynki, czyli święto zakochanych. I chociaż niektórzy z Was pewnie na samą myśl o miłości trochę się rumienią, postanowiłam, że jednak w dzisiejszej audycji będzie właśnie o niej.
To tak jak jedna osoba zakocha się w drugiej. Masz takie uczucie w sercu, że lubisz.
Serce czują, że takie pobudzenie,
że się kogoś lubi.
Taka bliska osoba, że z nią zawsze można spędzać czas.
Nasza audycja to magazyn dociekliwych dzieciaków. Będzie więc też o miłości do robienia eksperymentów. Kto będzie słuchał nas uważnie, ma szansę wygrać Smart Bee Box, czyli pudełko do robienia eksperymentów we własnym domu. A ponieważ do różnych tematów w tym programie podchodzimy naukowo, zrobimy tak również dzisiaj. Naszym przewodnikiem po biologii miłości będzie profesor Hanna Kmita z Wydziału Biologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie od dziś. Wiadomo, że jeśli ktoś się zakochuje, na przykład szybciej bije mu serce. Dlatego, że nasz organizm to takie trochę laboratorium, w którym działają rozmaite substancje. No właśnie, powiedziałam o sercu, ale pani profesor mówi, że miłość to...
W dużym stopniu jest to efekt reakcji chemicznej, chociaż no, sporo jeszcze zostaje elementów do wyjaśnienia, ale już w tej chwili możemy powiedzieć, że tak naprawdę kochamy nie sercem, ale mózgiem. I co tu jest ważne w tej pracy mózgu na rzecz miłości? Mianowicie cały koktajl różnego typu związków chemicznych, które możemy podzielić na dwie grupy. Neuroprzekaźniki, które działają w obrębie układu nerwowego i hormony, które teoretycznie są we krwi, ale oczywiście oddziałują na mózg i przekazują tą informację, którą niosą do mózgu. I pod wpływem tej mieszanki mózg podejmuje pewne decyzje, które potem przekładają się na nasze zachowanie, u podłoża których leżą pewne emocje.
Emocje takie jak szczęście, radość albo smutek, jeśli ktoś nam bliski jest daleko albo woli kogoś innego od nas. Czasami też tak się zdarza. Za to wszystko odpowiada mózg. Dopiero on powoduje, że szybciej bije nam serce, które powszechnie kojarzone jest z miłością. Gdybyśmy wysłali komuś walentynkę z rysunkiem mózgu, niewiele pewnie by zrozumiał, chyba że po tym programie. Jeżeli wysyłamy z serduszkiem, to co innego. A do naszej naukowej rozmowy wracamy za kilka minut. Wracamy do laboratorium naszego ciała i sprawdzamy, jakie dokładnie elementy składają się na zjawisko miłości.
To jest dosyć złożony system, bo jak wskazują badania, mamy jakby takie trzy odrębne elementy w tym systemie miłości. Pierwszy element związany jest czysto może z biologią, tak bym to nazwała, to jest to tak zwane pożądanie. No, to jest związane z tym, że jako gatunek musimy się rozmnażać. To jest pierwszy element. Drugi element to jest taka fascynacja człowiekiem. Tak zwana miłość romantyczna czy platoniczna. I trzeci element to jest przywiązanie. I wszystkie te trzy elementy są bardzo ważnym składnikiem miłości. Oczywiście ja tutaj mówię o miłości w stosunku do osoby, z którą nie jesteśmy spokrewnieni genetycznie. Czyli jeżeli byśmy mówili o miłości między rodzicami a dziećmi, no to troszeczkę byśmy tu musieli wejść w trochę inne mechanizmy, natomiast ta miłość, która z okazji walentynek głównie jest analizowana, no to taka miłość, która dotyczy osoby, z którą gdzieś tam chcemy, planujemy pozostać.
Radio Nauci.
Wracamy w Radionautach do naszego tematu, którym dzisiaj jest miłość, bo to dzisiejsze spotkanie dzień po walentynkach, no ale najpierw posłuchajmy o tym, co robią zakochani.
Na randki chodzą, zwiedzają różne rzeczy.
Na placu można usiąść i porozmawiać o czymś. Chodzą za rękę.
Czasami się spotykają w kawiarni.
Idą na randki i tak dalej. Jak się to nazywało?
Może się całują i tak przytulają się,
całują się.
No tak, no to wszystko się dzieje, kiedy zadziała coś, co ja nazywam koktajlem miłości, który się pojawia w naszych organizmach. Ten koktajl, jak mówią naukowcy, składa się z substancji zwanych hormonami. Pani profesor Hanna Kmita mówi, że to dość skomplikowana sprawa.
I teraz, jeżeli pojawia się uczucie miłości, no to możemy zacząć od tej ekscytacji takiej opartej na pożądaniu, ale możemy też zacząć od fascynacji intelektualnej, takiej duchowej. Możemy też się do kogoś przywiązać i gdzieś tam z upływem czasu gdzieś pojawia się fascynacja jej osobowością, porodzi się pożądanie. I to może być bardzo różnej kolejności. Jest też taka sytuacja, że te substancje chemiczne, które leżą pod łoża tych trzech sieci, one mogą sobie pomagać albo przeszkadzać. I na przykład dopamina może podnosić, to jest bardzo znany neuroprzekaźnik związany z takim naszym dobrym samopoczuciem, bo funkcjonuje w obrębie mózgowego układu nagrody. Czyli jak czujemy się dobrze, robimy coś, co nam sprawia przyjemność, to nam rośnie poziom dopaminy. To jest taka nagroda. Czyli zrobiliśmy coś dobrze, mózg nas nagradza. I oczywiście ta dopamina może nam wzrastać w przypadku, kiedy pojawia się człowiek, który nas fascynuje pod względem takim duchowym, albo na przykład słuchamy jakiejś ulubionej muzyki, albo robimy coś, co naprawdę lubimy. I teraz ta dopamina może nam podnieść przy okazji poziom oksytocyny i wazopresyny.
A czyli tak, dopamina wydziela się, kiedy nasz organizm otrzymuje jakąś nagrodę. Oksytocyna jest odpowiedzialna za więź, za przywiązanie, no i jest jeszcze trzecia, wazopresyna. Trzy hormony, które są takim miłosnym koktajlem w organizmach. Niedługo o tym, jak ten koktajl nas odżywia. To Radionauci w Radiu Poznań. Zróbmy szybką powtórkę z biologii miłości. Dopamina to jest hormon odpowiedzialny za poczucie nagrody, oksytocyna za przywiązanie, no i był jeszcze trzeci, chyba najtrudniejszy, wazopresyna.
Okazuje się, że ta wazopresyna na przykład to jest substancja, która jest ważna dla wierności. To odkryto obserwując norniki polne i preriowe, ponieważ one są identyczne, ale jedne są bardzo wierne, a drugie są nie bardzo wierne. I u tych wiernych stwierdzono, że jest wyższy poziom wazopresyny. I można te niewierne przekształcić w wierne, jak im podamy wazopresynę. Podniesiemy poziom wazopresyny.
Takie czary w naszych organizmach. I nie tylko w naszych organizmach, także w organizmach ssaków, które służą nauce. No ale my na chwilę zostawmy podejście biologiczne. Za chwilę zajmiemy się tym, z czym zakochanie kojarzy się w kulturze. No na pewno po części kojarzy się z dawaniem kwiatów. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo dawno temu ptakiem, który wyjawiał przyszłość w sprawach miłości, była kukułka. Tak wierzono, że tyle, ile razy zakuka kukułka, za tyle lat dziewczyna wyjdzie za mąż. Śpiewano też nawet taką ludową piosenkę: kukułeczko, panieneczko, z paproci i ziela, powiedz mi, ile lat do mego wesela. Ale oczywiście wróżby odkładamy na bok, bo wracamy do eksperymentów, które przeprowadzają w sprawie miłości biolodzy. Posłuchajmy, jak mężczyźni reagują na kobiece łzy.
Jest taki kanon również, że daje się mężczyznom do wąchania waciki nasączone łzami kobiet.
Łzami?
Tak. I to jest ciekawe, bo oczywiście to jest na zasadzie, część tych wacików jest nasączona łzami kobiet, a część po prostu jest zwykłą wodą. I ci mężczyźni, którzy wąchają łzy kobiet, jakby tracą zainteresowanie. To jest coś, jak tłumaczę, że być może to jest jakaś w tych łzach zawarta jakaś informacja o stanie tej kobiety, bo płacz oznacza jakiś problem.
Ona jest po prostu albo smutna, albo zrozpaczona. Uśmiecham się, bo te informacje bywają naprawdę niewiarygodne, a ta informacja, którą jakoś wyczuwają panowie, zawarta jest w zapachu łez. Nieświadomie zatem panowie nie lubią łez pań, ale jeśli są zakochani, no to potrafią przezwyciężyć niejedno, pod warunkiem, że to miłość prawdziwa.
Na przykład jeśli kochasz się tylko dlatego, na przykład, że jest bogata albo ma pieniądze, no to już jest raczej nie warta miłość.
No dobrze, to już wiemy, że kiedy w miłości wszystko jest w porządku, w naszych organizmach pojawia się koktajl dobrych hormonów, takich dobrych substancji. Ale jeżeli kochamy nieszczęśliwie, no to pojawia się stres, mówią naukowcy. Co jest najlepszym lekarstwem na złamane serce?
W tym sytuacji wydaje się, że najlepsze rozwiązanie to jest sport, czyli aktywność fizyczna. Bo aktywność fizyczna będzie nam zmniejszała poziom hormonów stresu. Aerobik, bieganie, gdzieś tam jeżdżenie na rowerze. Aktywność fizyczna, bo wtedy...
Boks może.
Boks, tak. To boks, ja myślę też, bo to przy okazji możemy sobie wyobrazić tutaj różne sytuacje. Natomiast sama aktywność fizyczna to jest coś, co tkwi głęboko w historii naszego gatunku, bo myśmy kiedyś sporo biegali po tych sawannach afrykańskich, w tej chwili jesteśmy bardzo stacjonarni i to niestety też nam szkodzi, ale aktywność fizyczna, oczywiście nie mówię o ekstremalnej aktywności fizycznej, żeby gdzieś tam biec z Poznania do Paryża i z powrotem, ale taka umiarkowana aktywność, która nam zmieni nieco chemię mózgu, gdzieś tam ze złamanym sercem można pójść pobiegać i być może gdzieś tam po tygodniu, niektórzy szybciej, niektórzy wolniej. Gdzieś tam ta sytuacja emocjonalna się odwróci.
Czyli krótko i brutalnie mówiąc, może się zdarzyć, że jak tak odreagujemy, pobiegamy, albo jak wolał Michał Jędrkowiak, poboksujemy, to miłość w końcu nam przejdzie. Niektórzy mówią, że miłość, jak ogród, trzeba pielęgnować. No nie, oczywiście nie wodą, ale na przykład miłymi słowami. Czy dorośli pamiętają, jak to robić?
Kocham cię, trzeba mówić zawsze.
Oczywiście, że potrafimy, ja na przykład potrafię i bardzo często to robię.
Kiedy pani ostatni raz powiedziała kocham cię?
Wczoraj na przykład, codziennie rano sobie mówimy, dzisiaj akurat zrobiliśmy wyjątek i tego nie zrobiliśmy, ale generalnie robimy to codziennie. Także codziennie mamy walentynki.
To pięknie.
Dziękuję bardzo.
A kto częściej mówi, pani czy pani partner?
Oj, to ciężko zdaje się powiedzieć. Porówno.
Czy my potrafimy swoim bliskim paniom, panom powiedzieć tak po prostu kocham cię?
Tak.
Kiedy pan ostatni raz powiedział?
3 dni temu.
Z jakiejś okazji, czy tak po prostu?
Bez okazji.
Coś pana skłoniło, jakiś impuls?
Ale to nie trzeba żadnego impulsu chyba. No moim zdaniem nie trzeba żadnego impulsu. Jeśli ktoś chce z kimś być i kocha go po prostu, to go kocha.
Teraz coraz więcej się słyszy. Tym bardziej, że u młodych ludzi tak, naprawdę.
Aha. A czy to tylko jest domena młodych ludzi?
No nie, no nie tylko, nie? Ale mówię, że nawet młodzi bardziej tak tutaj już teraz, nie? Dużo się słyszy.
Czy my potrafimy tak po prostu swoim kobietom, swoim facetom powiedzieć tak bez powodu, kocham cię?
No oczywiście, że tak.
Kiedy pan ostatni raz powiedział?
Wczoraj.
Z jakiego powodu?
Bez powodu, tak po prostu.
A częściej pan mówi swojej kobiecie, czy kobieta panu?
Częściej kobieta.
Jednak. Czy pani i pani mąż często sobie mówicie, kocham cię?
Tak, codziennie.
Codziennie?
Od rana i wieczorem, i jeszcze tak po południu, jak jest czas.
Ojej, to mnóstwo razy.
Tak.
O, to państwo chyba są od niedawna ze sobą.
Nie, 10 lat będę.
I cały czas to działa, tak? Mówicie
no nie sobie. Cały czas, ale tak, ten raz codziennie wieczorem to na 100%.
No dobrze, bardzo dobrze, że dorośli tak dobrze się spisują, a jeżeli, drodzy radionauci, słyszycie, że na przykład wasi rodzice mogliby mówić to sobie częściej, no to zawsze można im o tym przypomnieć. Wiem, że dzieci bywają doskonale zorientowane w różnych tematach, na przykład takich, dokąd można kogoś zabrać na randkę.
Nad morza. Do pizzerii.
Na dwa do swady.
W barku, w parku, wszędzie.
Do kina albo na spacer.
Można pójść do kina, ale takie bardziej miłosne to jest na przykład nad rzekę, nad łódkę albo do restauracji.
No pewnie jest nawet takie powiedzenie. Przez żołądek do serca. Albo przez uszy do duszy. Ludzi połączyć mogą także wspólne pasje, czytanie książek, słuchanie muzyki albo robienie eksperymentów, do czego w tym programie gorąco namawiam. Można to robić w rodzinnym gronie. Zajrzyjmy zatem do pudełka Smart Bee. Ono jest... Ja je mam tutaj ze sobą w studiu. O. Nie chcę bardzo mocno potrząsać, bo nie chcę niczego uszkodzić. Na nim jest napis 8+. No więc takie dzieciaki powyżej 8 roku życia mogą już eksperymentować. Nie będę tutaj wszystkiego wyjmowała, bo różne przyrządy są przeznaczone do różnych eksperymentów, ale ja zrobię zaraz, postaram się zrobić eksperyment na waszych uszach. Nie ukrywam, że mam trochę tremę, bo do tej pory te eksperymenty robił dr Krzysztof Chyżorek i zdradzę wam też pewną tajemnicę. Ten eksperyment nie będzie związany z miłością. Chociaż może okaże się, że może być przydatne do pewnych przesyłek miłosnych. Ale to za chwilę. Przygotowałam sobie już część tego efektu eksperymentu, bo dzisiaj katapultę będę robić. Trochę już wcześniej. Najpierw trzeba, zerknę tutaj do takiej książeczki na temat wyrzutni, ponieważ katapultę możecie sobie zrobić w zestawie wyrzutnie i macie dokładną instrukcję dla użytkowników. No i właśnie Zaczynamy. Najpierw, żeby zrobić ten eksperyment, z pudełka wyjmujemy 4 części. Jest ramka z częściami do katapulty, plastikową zlewkę, plastikową kulkę, tu mam. Poleciała na stole. Nie odbija się, bo jest plastikowa, nie jest gumowa. I gumka, recepturka. Pędz, mamy gumkę, recepturkę. I najpierw trzeba z takiej cieniutkiej sklejeczki powyciskać elementy. Słyszycie? Oj, muszę chyba więcej siły użyć. Momencik. O, tu się łamią i wychodzą takie różne kółka i elementy katapulty. I potem to trzeba złożyć. Ja zrobiłam to trochę wcześniej, bo zajęłoby nam to zbyt dużo czasu. Nie chciałabym też połamać tych delikatnych elementów. I składamy to wszystko w taką katapultę, która wygląda jak zminiaturyzowana katapulta, jakich używano w średniowieczu. Nie wiem, czy wiecie, że taką katapultę możecie zbudować nawet z patyczków do lodów. Można to sprawdzić na blogu w internecie, wpisując kieszonkowa katapulta na stronie www.smartbee.club/blog. Zapraszam bardzo serdecznie. I kiedy już sobie połączymy te wszystkie elementy, mamy tutaj też takie ramię katapulty. Trzeba je odpowiednio wpiąć w całą konstrukcję i naciągnąć na konstrukcję po prostu gumkę recepturkę. Tak, żeby ona sprężynowała, mogła tę katapultę wystrzelić. No i teraz najważniejszy element. Ja powiem wam, co teraz robię. Naciągam ramię katapulty, w otworek wkładam kuleczkę i uwaga, nie wiem, czy to będzie słychać, bo nie wiem, gdzie ona poleci. Na pewno nie będę strzelać w realizatora, bo nie chcę stłuc szyby. Uwaga. Oj, coś niesforna ta kuleczka. Kuleczko. Dobrze, to strzelamy. Uwaga. Pędz. Poleciała sobie kuleczka. Chcę wam powiedzieć, czyli działa katapulta. Potężnymi natomiast katapultami burzono zamki. One już przeszły do historii. No zamków na pewno w domu mieć nie będziecie, ale jak już zbudujecie taką katapultę, to można zrobić sobie piramidę, na przykład z rolek papieru toaletowego albo jakichś puszek, albo po prostu klocków i możecie sobie tak strzelać. Dlaczego katapultę powiązałam z miłością? Dlatego, że czasami taką katapultą możecie wystrzelić zwinięty liścik papierowy, nie SMS, liścik papierowy, kochani radionauci, zgiąć, napisać kocham cię i wystrzelić do bliskiej osoby. Słuchajcie, polecam bardzo serdecznie te eksperymenty. Teraz można wygrać taki zestaw eksperymentów, specjalne pudełko, czyli Smart Bee Box. Trzeba odpowiedzieć na pytanie konkursowe związane z miłością. Dzisiaj pani profesor Hanna Kmita mówiła o pewnym narządzie, który tak naprawdę w naszym organizmie kieruje miłością. Trzeba odpowiedzieć, jaki to narząd. Przyjmuje odpowiedzi SMS-owo. Trzeba je przysłać pod numer 71601, wpisując treści Radio Poznan i odpowiedź na pytanie. Ja bardzo mocno trzymam za was kciuki i za chwilę będę miała, mam nadzieję, komuś wręczyć takie wyjątkowe pudełko. Bardzo dziękuję wam, drodzy radionauci, za uwagę i za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się po 9 za tydzień.